Godzina 8:10. Słuchają Państwo Poranka Wnet. My przyjechaliśmy wczoraj już do Puszczy Niepołomickiej. Nadajemy z Centrum Edukacyjnego Sitowiec Nadleśnictwo Niepołomice. Drodzy Państwo, w dniu jutrzejszym Poranek Wnet będzie nadawany z parku Babiogórskiego, a teraz jest 8:10. Słuchają Państwo Poranka Wnet na falach Radia Nadzieja, Radia Warszawa oraz na www.radiownet.pl.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pan Łukasz Nowak, nadleśniczy w Nadleśnictwie Niepołomice. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Nadleśnictwo bardzo aktywnie włączyło się w organizację Światowych Dni Młodzieży. Straż Leśna brała udział. Opowiedzmy, jak wyglądało to zabezpieczanie, przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży i sam przebieg już święta.
Tak, oczywiście Nadleśnictwo Niepołomice, jako jedno z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, z racji tego, że tereny nadleśnictwa przylegały bezpośrednio do kampusu Misericordie, tam gdzie były sektory dla pielgrzymów, oraz z racji wyjątkowego charakteru przyrodniczego, jeśli chodzi o cały kompleks Puszczy Niepołomickiej, na nadleśnictwie spoczywał szereg zadań. Zadań narzuconych zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, zadań skierowanych do leśników przez ministra środowiska i zadań zamieszczonych w raporcie bezpieczeństwa skierowanych do leśników przez pana wojewodę. Pomału mogę przybliżyć, jak te zadania wyglądały.
Proszę bardzo.
Na celu mieliśmy pierwszą sprawę, czyli w ogóle zadbanie o bezpieczeństwo i stan, bezpieczny stan Puszczy Niepołomickiej, kompleksu leśnego, ponieważ 10,5 tysiąca hektarów lasu, który obejmuje również całościowo program Natury 2000, dyrektywa ptasia, dyrektywa siedliskowa, musieliśmy zadbać o dobro państwowe, jakim są lasy państwowe, w taki sposób, aby zabezpieczyć puszczę przed ewentualnym potencjalnym pożarem bądź jakimiś zdarzeniami, które mogłyby, że tak powiem, zaszkodzić przyrodzie. Druga oczywiście równie ważna sprawa to mały fragmencik, jeden oddział leśny leżący w okolicach kampusu Misericordie, oddział 309, który bezpośrednio graniczył z brameczkami sektorów. Ten drzewostan musieliśmy przygotować w sposób odpowiedni dla pielgrzymów. Tutaj sytuacja wyglądała o tyle odwrotnie, jeśli chodzi o kompleks duży Puszczy Niepołomickiej, gdzie dbaliśmy o przyrodę, o gatunki charakterystyczne dla puszczy i gatunki szczególnie chronione dyrektywami. Natomiast przy kampusie Misericordie szczególnie musieliśmy zwrócić uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa dla pielgrzymów. Tutaj zadania przed leśnikami, jakie stały, to odpowiednie przygotowanie drzewostanu, czyli usunięcie niebezpiecznych zarośli, zakrzaczeń, zadrzewień, tak aby ewentualnie pielgrzymi mogli spokojnie przemieszczać się przez drzewostan.
Ile czasu trwały te przygotowania do SDM-u?
Prawdziwie można powiedzieć tak, że przygotowania trwały już od początku roku. To już od lutego, od marca zaczynały się rozmowy, które miały na celu właśnie określenie, jakie są zagrożenia i co należałoby zrobić.
Z kim Państwo współpracowali?
Współpracowaliśmy od samego początku albo w trybie bardzo takim roboczym, terenowym, z przedstawicielami komitetu organizacyjnego, albo ze służbami, które również miały, że tak powiem, na sobie, na nich ciążyły zadania związane z zabezpieczeniem.
Z którymi służbami przede wszystkim?
To były służby typu BOR, albo służby wojskowe, albo służby związane, znaczy policja, albo przedstawicielstwo starostwa Wieliczki, które też jako teren, na którym kampus się znajdował, też byli odpowiedzialni o zabezpieczenie części spraw związanych z bezpieczeństwem.
Rozumiem, że właśnie tutaj w Niepołomicach ci wszyscy strażnicy leśni, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży, tutaj mieli ten punkt organizacyjny zbiorczy.
Tak, oczywiście zdarzyło się tak, że ponieważ na czas zabezpieczenia Puszczy Niepołomickiej, czas zabezpieczania naszych walorów przyrodniczych, jak i pomagania pielgrzymom, gdyby była taka potrzeba, przewidzieliśmy taką potrzebę, że zorganizowany został taki, można nazwać, obóz terenowy strażników leśnych.
Właśnie byliśmy wczoraj, namioty są jeszcze.
To tak można powiedzieć, troszkę to tak wygląda jak obóz harcerski, ponieważ to warunki polowe były, w ten sposób to wyglądało, że pod namiotami wojskowymi, takimi 10-osobowymi, namiotów 18, około 135 pracowników lasów państwowych, gdzie w przeważającej mierze byli to strażnicy leśni, ale również byli tam podleśniczowie, leśniczowie i inni pracownicy leśni, zgrupowani pod pod hasło zarządzenia, które dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, które powoływało, to zarządzenie powoływało grupy interwencyjne. Grupy interwencyjne miały na celu właśnie w razie potrzeby reagować, kiedy będzie taka potrzeba. Jeśli chodzi o kompleks Puszczy Niepołomickiej, całego nadleśnictwa, jeśli chodzi o las, strażnicy po prostu po tej puszczy się przemieszczali, byli cały czas obecni w miejscach spotkania z ludźmi i tutaj nie było żadnych niebezpiecznych zdarzeń, wszystko przebiegało spokojnie.
Ale jednak 31 lipca, ten dzień, w którym pielgrzymi wracali pieszo z brzegów w stronę Krakowa, to był dzień, gdzie były problemy między innymi z łącznością. Jak państwo reagowali, jak to wszystko przebiegało, bo to przecież setki tysięcy ludzi szło.
Tak, oczywiście właśnie na czas opuszczania już kampusu Misericordia przez pielgrzymów po mszy świętej z udziałem papieża Franciszka bardzo dużo pielgrzymów rozprzestrzeniało się w różnych kierunkach. Między innymi bardzo duża grupa pielgrzymów dotarła też w okolice Niepołomic do stacji kolejowej Podłęże.
Bo powiedzmy, że to była pierwsza stacja.
Pierwsza stacja, z której odjeżdżały pociągi już w kierunku pewnie wschodnim, które...
Do Krakowa.
Albo do Krakowa. Mhm. To było takie miejsce, gdzie bezpiecznie można było już do pociągu wsiąść i już dalej gdzieś jechać. I można powiedzieć, że przez moment sytuacja nabrała takiego dynamizmu i takiego charakteru, jak w niejednym z filmów hollywoodzkich, ponieważ rozwiała się nad Niepołomicami, nad stacją w nawałnicach. Punktowo występowały bardzo duże, obfite opady deszczu. Miały miejsce również wyładowania atmosferyczne. My z racji stałego dyżuru, który trwał od początku czuwania i mszy niedzielnej, w jakiś naturalny, troszkę nieprzewidziany sposób telefony nasze komórkowe zmęczyły się, baterie się wyładowały i w momencie krytycznym, kiedy trzeba było szybko się komunikować, okazało się, że nie mogliśmy komunikować się przez telefony komórkowe.
No właśnie, i co wtedy? Bo to jest ogromny stres, ogromne napięcie.
Tak, no sytuacja jest taka, że trzeba szybko działać, prawda? I nagle się okazuje, że znowu kolejne przewidywania, które zaowocowały nawiązanie współpracy leśników, nadleśnictwa z lokalnym tutaj klubem krótkofalarzy, którzy nas wspierali cały czas swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoim sprzętem. Udało nam się nawiązać pośrednią łączność ze swoimi pracownikami i ta współpraca w piękny sposób zaowocowała tym, że mogliśmy przeprowadzić coś na obraz akcji ratunkowej, akcji pomocowej i to, te wszystkie działania zadziałały, znaczy sprawdziły się. Dla nas też fajną rzeczą było to, że przewidywaliśmy sytuację taką, że kiedy będzie dużo pielgrzymów. My jako jednostki zmechanizowane, można powiedzieć, jeżdżące samochodami terenowymi, wiemy, że kiedy są duże tłumy, samochód jest uciążliwy. Przewidzieliśmy to i zakupiliśmy na czas Światowych Dni Młodzieży specjalnie na cel przemieszczania się w tłumach motocykle. I te motocykle również się świetnie sprawdziły, ponieważ okazało się, że właśnie na motocyklu można było bardzo szybko dotrzeć do miejsca wrażliwego, miejsca, gdzie są jakieś potrzeby i to nam się wszystko, że tak powiem, super sprawdziło.
Pan brał także udział kilka dni przed Światowymi Dniami Młodzieży. W parku pojawił się, powstał, czy właśnie w Łagiewnikach, Park Miłosierdzia. Tam były sadzone cisy. Proszę opowiedzieć o tym parku kilka słów.
Tak, w Krakowie obok kaplicy Miłosierdzia powstał Park Miłosierdzia, który później przez kardynała metropolitę Dziwisza został nazwany, również dopowiedziane zostało, że został nazwany Parkiem Miłosierdzia papieża Franciszka. Była to inicjatywa leśników, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych pod przewodnictwem pana dyrektora Jana Kosierowskiego wystąpiła z inicjatywą utworzenia czegoś na obraz pozostania śladu po leśnikach, którzy również bardzo, bardzo doniośle przeżywają spotkanie młodzieży z papieżem na terenie Małopolski i przy udziale Nadleśnictwa Miechów, Myślenice, Nowy Targ, no i również naszym udziale jako kolegów, jako po prostu leśników również z tego regionu, powstał park cisowy, możemy tak to nazwać, ponieważ około kilkaset sadzonek cisów zostało posadzone na terenach parkowych w okolicach.
A dlaczego akurat cisy? Bo zazwyczaj dęby są takimi drzewami, które się sadzi, a tutaj cis, niespotykane.
Dopowiem tylko tyle, że akurat cisy, może troszkę niepozorne, krzew albo takie niskie drzewo, myślę, że jest bardziej długowieczne nawet niż dom, ponieważ cisy blisko 600-letnie, a akurat można powiedzieć, że nasiona, z których wyrosły sadzonki, tych cisów, które zostały posadzone w Parku Miłosierdzia, pochodzą z 600-letniego cisa.
Teraz już wchodzimy w tematy bardziej zawodowe, bardziej takie specjalizujące. No i właśnie, powiedzmy o tym, co dzieje się tutaj, co dzieje się w nadleśnictwie, bo pan zarządza tym wszystkim, jest gospodarka leśna, jest pozyskanie drewna. Opowiedzmy o całym systemie dystrybucji, sprzedaży, pozyskania, jak to w tym nadleśnictwie niepołomickim wygląda.
Tak, oczywiście nadleśnictwo Niepołomice jest jednym z blisko 400 nadleśnictw polskich, w którym prowadzone jest szereg różnych działalności. Gospodarka leśna jest bardzo złożoną gospodarką, szczególnie w nadleśnictwie Niepołomice ta gospodarka składa się z bardzo wielu elementów, między innymi pozyskiwanie drewna, czyli podstawowa działalność leśników, czyli gospodarka drewnem, pozyskiwanie drewna i po prostu zaspokajanie potrzeb społecznych.
Ile rocznie państwo pozyskują drewna?
Rocznie to jest około 43-44 tysiące kubików drewna.
I jak jest z kontraktami, jak jest z dystrybucją jego?
Na tą chwilę system sprzedaży drewna, dystrybucji drewna jest to system już, jest to system właśnie nawet dość elektroniczny, ponieważ sprzedaż drewna prowadzona jest na zasadzie przetargów ogłaszanych w internecie. Przetargi ogłaszane końcówką roku poprzedniego pozwalają sprzedać całą pulę drewna zaplanowaną na zbliżający się rok i rok, który już mamy, to już jest z naszej strony tylko realizowanie już wygranych, podpisanych umów. Mamy już, że tak powiem, jakiś spokój działania, ponieważ w danym roku wiemy, ile drewna i komu musimy dostarczyć.
Jak mówimy o pozyskiwaniu drewna i gospodarce leśnej, to od razu nasuwa się sprawa Puszczy Białowieskiej, bo tam o 120 tysięcy metrów sześciennych został zwiększony ten limit na 10 lat. No, rozgrywa się batalia i to poważna od wielu miesięcy, która trwa. Jak pan odnosi się do tego, co w Białowieży się dzieje?
Powiem tak, może troszkę bardziej również takie swoje zdanie, bardziej prywatne, ale myślę, że większość leśników po prostu na takie sytuacje reaguje w ten sposób, ale tak myśli. Jeżeli w danym miejscu naszego kraju, w Polsce, jakiś fragment drzewostanu zaczyna być zagrożony w wyniku na przykład jakiegoś silniejszego występowania, częstszego, mocniejszego występowania któregoś ze szkodników i ten drzewostan w naszym rozumieniu leśników zamiera, rozpada się, dużo drzew zdrowych przestaje być zdrowymi, zaczynają chorować te drzewa, tracą igły, przewracają się, wysychają, nas to martwi. I oczywiście myślę, że większość leśników na takie sytuacje reaguje podobnie i my w zawodzie, który wykonujemy, staramy się właśnie te drzewostany, którymi zarządzamy, tak cały czas o nie dbać i tak o nich myśleć, żeby wszystkie takie sytuacje wychwytywać odpowiednio wcześniej, kiedy jest taka możliwość reagować w odpowiedni sposób. My, leśnicy polscy, staramy się, aby nasze drzewostany były zdrowe, stabilne, żeby się nie rozpadały, żeby nie chorowały. I powiedzmy, że kornik, który jest głównym takim sztandarowym szkodnikiem uznany za przyczynę powstawania tej straty tam w Puszczy Białowieskiej, no jest tylko jednym z wielu gatunków, który może powodować takie szkody.
I to zwiększenie, ten limit jest według pana zasadny?
No tutaj jeśli chodzi o rozmowy, że o limitach, o etatach rębnych, to są bardzo skomplikowane sprawy, tego tak prosto nie można wytłumaczyć, natomiast bardzo najogólniej powiedziałbym tak, po prostu w tej chwili to zamieranie drzewostanów tam w Puszczy Białowieskiej przybrało tak dynamiczne już tempo, że leśnicy w naturalny, fizyczny sposób nie są w stanie dogonić tego procesu. I to się troszeczkę wymknęło spod kontroli. Normalnym jest naszym działaniem takie, kiedy mamy 5 chorych drzew, staramy się je wyciąć i wtedy pozostałe nie chorują.
Co w takiej sytuacji zrobić?
No w tej chwili myślę, że już bardzo dużo różnych komisji, dużo różnych osób, które naprawdę mają potężną wiedzę na temat takich zdarzeń, zastanawiają się, czy ten proces pozostawimy, czy będziemy w jakiś drastyczny sposób reagować.
Jak mówimy o lasach państwowych, to nie sposób nie zadać pytania o daninę, która została nałożona na lasy państwowe przez poprzedni rząd, to jest 1 600 000 000 na 2 lata. Czy te obciążenie, które dalej trwa, nie zostało zniesione wpływa na kondycję lasów państwowych, bo to jest 800 milionów rocznie, panie nadleśniczy.
No ja myślę, że z pozycji nadleśnictwa, które co chwilę jakąś pulę pieniędzy musi na różne cele ze swoich funduszy przekazywać i to, jak pani to nazwała, danina bądź jakiś kolejny podatek, nie jest na pewno tak istotną kwotą dla każdej z jednostek, żeby w zdecydowany sposób zaburzyć nasze funkcjonowanie. Jeżeli jesteśmy firmą na tyle dobrą i dobrze zorganizowaną i potrafimy generować zysk, a jesteśmy firmą państwową, zarządzamy skarbem, dobrem państwowym, to jeżeli nasze zyski mogą w dobrym celu być wykorzystane, to myślę, że mała część naszych pieniędzy wygenerowanych z gospodarowania tymi lasami powinna nawet trafić na inne cele i pomóc społeczeństwu, na przykład na budowę dróg. Ale chcielibyśmy, żeby te pieniądze faktycznie docierały na takie cele i żeby faktycznie były realizowane takie
zadania.
Czyli te
800 milionów rocznie to nie jest duże obciążenie dla lasów? Bo jakie są przychody, wiemy, roczne?
No, jeśli chodzi o takie scentralizowane dane, informacje, to nie jestem na tą chwilę przygotowany, żeby udzielić takiej odpowiedzi.
A jeżeli już rozmawiamy o tym wszystkim, co się dookoła nas dzieje, bo jesteśmy, drodzy państwo, w Puszczy Niepołomickiej, to proszę powiedzieć, jak ktoś chciałby kupić drewno, pozyskać drewno, to jakie są najcenniejsze gatunki? Jakie są najdroższe fragmenty drewna?
No, oczywiście, jeśli chodzi o drewno, to mamy bardzo wiele artykułów, wiele rodzajów drewna, które mamy jest bardzo dużo różnych cen na drewno. Drewno najbardziej takie użytkowe, czyli opałowe, to są ceny najniższe, to są ceny w okolicach 80-100 zł za metr przestrzenny. Natomiast jeżeli chodzi o drewno takie wyszukane, jeżeli jakie specjalnego rodzaju fornire albo drewno rezonansowe, drewno potrzebne meblarzom na tworzenie naprawdę wyszukanych i pięknych rodzajów ozdobień, to tutaj po przeprowadzeniu czegoś na rodzaj submisji drewna, czyli specjalnych aukcji drewna, gdzie przedmiotem licytacji zainteresowanych są te najcenniejsze rodzaje drewna, tam padają ceny blisko kilkudziesięciotysięczne i za kilkadziesiąt tysięcy złotych kupujemy jeden kubik drewna, jeden metr sześcienny drewna, na przykład jakiegoś jaworowego, albo bukowego, albo dębowego, które służy później do pocięcia na bardzo drobne kawałeczki i zdobi nam na przykład meble.
Czy tak samo pozyskiwane jest na różnego rodzaju instrumenty, ale jak to się formalnie odbywa? Jak nadleśniczy wie, że ten kawałek jest taki cenny?
To już jest oczywiście, to jest wiedza leśników. Każdy leśniczy to jest profesjonalista, jeśli chodzi o znajomość procesów zachodzących w przyrodzie, a również są to profesjonaliści, jeśli chodzi o rozpoznanie cenności właśnie wartości drewna. Co roku leśniczowie wykonują szacunki brakarskie. Jest to takie właśnie przeglądnięcie drzewostanu i na podstawie szacunków brakarskich powstaje tak jakby nasza oferta, nasza karta, na której jest napisane, czym możemy handlować.
A najdroższy kawałek drewna, jaki udało się sprzedać, pamięta pan? Co to było za drewno?
Ja pamiętam około 20 kilku tysięcy złotych za kawałek jawora, który został sprzedany na jednej z submisji około 10 lat temu, kiedy uczestniczyłem w takiej submisji.
Co to był za jawor? Dlaczego on był taki szczególny?
No to był klon jawor, nasz gatunek rodzimy, natomiast jego cechy techniczne, drewno miało takie cechy techniczne, które w taki sposób było w zainteresowaniu klientów, którzy chcieli z tego jawora wykonać pewnie jakieś zdobienia meblarskie, że po prostu przebijali się, licytowali.
A cechy techniczne to?
Cechy techniczne, czyli po prostu wygląd, rzeźba, pokrój, perforacja, no to, co później oglądamy okiem, kiedy mebel jest już wykonany z takiego drewna albo ozdobiony fragmentami fornirowymi z takiego drewna, ono nas cieszy, prawda? No to klient, który widzi coś pięknego, chce to kupić, a producent wie, że trzeba zrobić coś naprawdę, naprawdę wpadającego w gusta klienta.
Mówił pan Łukasz Nowak, nadleśniczy w Nadleśnictwie Niepołomice. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku w Net. Jest godzina 8:29.